kochani siostry i bracia, wiemy o tym, że Żydzi przez tysiąclecia dosłownie czekali na Mesjasza. I kiedy przyszedł Mesjasz, to przyszedł tak w tajemniczy sposób dla nich, tajemniczy, że go nie rozpoznali. I dzisiaj, zobaczcie, Jezus w Ewangelii mówi o tym, że On jest Bogiem, potwierdził to, co przypuszczali, no i okazuje się, że oni nie byli w stanie tego przyjąć. Mieli zupełnie inną wizję Mesjasza. My jesteśmy w dużo korzystniejszej sytuacji niż oni, dlatego że my od dziecka już jesteśmy przygotowywani do tego, żeby spotykać się z Jezusem, który jest naszym Bogiem. A ten szczyt tych spotkań wszystkich z Nim następuje właśnie podczas mszy świętej. Kochani, wczoraj mówiliśmy sobie o liturgii słowa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, tak jak zapowiadałem, o tej liturgii eucharystycznej, a jutro będzie o komunii świętej. A więc ta akcja liturgiczna, kochani, z tego miejsca, które nazywa się stołem Bożego Słowa, przenosi się teraz na ten stół, który nazywa się stołem Bożego Ciała i Krwi, ale w nauczaniu Kościoła ten stół, kochani, ma bardzo piękną nazwę, bo Kościół mówi, że ten ołtarz podczas mszy świętej to jest serce centrum, czyli nie ma niczego ważniejszego w Kościele podczas mszy świętej, jak właśnie ten ołtarz, bo na nim sprawowana jest najświętsza ofiara w dziejach całego wszechświata i my mamy łaskę w tej ofierze uczestniczyć. Kochani, pierwszym elementem tej drugiej części mszy świętej jest przygotowanie darów, błędnie przez większość ludzi nazywane ofiarowaniem. Przed Soborem Watykańskim II, kiedy msza była po łacinie, to właśnie ten moment nazywał się ofiarowanie, ale Kościół głębiej odczytał naturę mszy świętej i dzisiaj mówimy o ofiarowaniu w innym miejscu. Na koniec dzisiejszej nauki powiemy sobie właśnie o ofiarowaniu, a ta część, o której chcemy teraz rozpocząć, to jest właśnie przygotowanie darów. Ona polega na tym, że to my powinniśmy przynosić dary do ołtarza, to my, wierni, ale tak upraszczamy to trochę w naszych liturgiach w Polsce i ministranci, tutaj akurat szafarze, w naszym imieniu przynoszą dary do ołtarza. Są takie diecezje w Polsce, na przykład diecezje śląskie, że tam sąsiednia zresztą nasza diecezja, że tam nawet w dzień powszedni, kiedy jest kilka osób w kościele, to wierni zawsze, oczywiście nie we wszystkich parafiach, ale w dużych wielu parafiach, wierni nawet w dzień powszedni przynoszą dary do ołtarza, bo wtedy głębiej widać to, o co Kościołowi teraz chodzi, że te dary to jest dzieło naszych rąk, że to my przynosimy te dary, a w tych darach ukryta jest nasza praca, wysiłek, trud i tak dalej. A więc kapłan najpierw modli się nad chlebem, potem modli się nad winem, w którym jest, nad kielichem, w którym jest wino i odrobinę wody. I w tym momencie, kochani, kiedy następuje ta modlitwa kapłana, dzisiaj ona będzie na głos wypowiadana, każdy z nas powinien coś w środku, wewnętrznie zrobić bardzo wielkiego i ważnego. Chciałbym Was szczególnie prosić o uwagę, bo widzę, że ta spowiedź nas bardzo rozprasza, dlatego skupcie się, bo to są bardzo ważne rzeczy teraz. Otóż to jest Wasze, kochani, kapłaństwo. Wy przychodzicie do Kościoła na mszę świętą nie po to, żeby być w Kościele, nie po to, żeby zaliczyć mszę świętą, nie po to nawet, żeby spotkać się z Panem Bogiem, tylko macie coś bardzo ważnego do zrobienia. Otrzymaliście w sakramencie chrztu świętego dar kapłaństwa powszechnego i teraz właśnie w tym czasie mszy świętej, kiedy dochodzi do tego przygotowania darów, to kapłaństwo wasze jest aktywowane, czyli coś macie zrobić w sercu wewnętrznie. Co? Każdy z was powinien dołączyć do tego chleba i wina całe swoje życie, czyli swoje troski, cierpienia, problemy, ale również radości. To, z czego składa się nasza codzienność, mamy dołączyć do tego chleba i wina. Ale Kościół, kochani, ciągle otwiera nas na innych, żebyśmy nie byli egoistami, myśląc tylko o sobie. Dlatego teraz Kościół nas zachęca do tego, żebyśmy również złożyli na ołtarzu duchowo swoich bliskich, czyli tych, z którymi żyjemy, z którymi mieszkamy, przepraszam bardzo, tych, których życiorysy znamy, tych ludzi mamy złożyć teraz duchowo na ołtarzu, z ich cierpieniami, problemami, troskami i tak dalej. To mamy złożyć na ołtarzu. Ale kochani, papież senior Benedykt w jednym ze swoich dokumentów napisał takie bardzo wielkie i ważne słowa, bo powiedział tak, że w tym momencie mszy świętej każdy z nas powinien dołączyć do tego chleba i wina cały cierpiący świat. Co to znaczy? To znaczy, dowiadujemy się z mediów albo innymi drogami o ludziach, którzy cierpią w różnych zakątkach świata. Zobaczcie teraz, kiedy cały świat stał się tą globalną wioską i my w mgnieniu oka dowiadujemy się, co się dzieje na drugiej półkuli, z detalami i szczegółami, to cierpienie tego całego świata, szczególnie teraz, z powodu cierpiącej Ukrainy, ale kochani, wiemy o tym, że wojna nie tylko dzieje się i rozgrywa tam na Ukrainie, ale w wielu zakątkach świata również jest wojna. Są ludzie, którzy, zobaczcie, miliony ludzi umiera z głodu każdego roku. My jesteśmy nieczuli na to, bo bezustannie te rzeczy się dzieją, a nas to bezpośrednio nie dotyka. Ale kiedy dowiadujemy się o tych różnych historiach, o tym cierpieniu człowieka w różnych zakątkach świata, to wszystko mamy przynieść i złożyć na ołtarzu. A teraz posłuchajcie, z jakiego powodu to mamy zrobić, bo ten powód jest bardzo ważny. Otóż zobaczcie, za chwilę będzie konsekracja i Pan Bóg pokaże nam, jaką ma władzę nad tym światem. Czyli kawałek chleba zamieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. I teraz pomyśl, skoro Pan i Stwórca Wszechświata, ten, który ma taką władzę i moc, że może odrobinę materii nieożywionej zamienić w kawałek chleba, może zamienić swoje boskie ciało, przepraszam, to myślisz, że on nie ma władzy i mocy, żeby twoje cierpienie i cierpienie tych ludzi, których składasz na ołtarzu, zamienić w błogosławieństwo? Ma taką władzę, mało tego, to jest dla niego łatwiejsze. Tylko, kochani, cały problem polega na tym, że wtedy, kiedy Bóg zamienia chleb w swoje ciało, to on nie pyta tego chleba o zgodę, bo on nie ma wolnej woli. Natomiast wtedy, kiedy chce dokonać przemiany twojego cierpienia i cierpienia ludzi, których składasz na ołtarzu, w błogosławieństwo, to on tak szanuje twoją wolną wolę i tak ciebie kocha, że on pyta cię o zgodę. On chce, żebyś ty mu w tym pomógł. I ta twoja zgoda i pomoc na tę przemianę, to jest, kochani, ufność, z jaką my przychodzimy na mszę świętą. To jest nasza żywa wiara, z jaką uczestniczymy w Eucharystii. To jest nasze rozkochanie się we mszy świętej. Dlatego jeśli brakuje mi takiej postawy wewnętrznej, czyli albo ufności, albo żywej wiary, albo rozkochania się we mszy świętej, to mówiąc takim ludzkim, ułomnym językiem, ten wszechmocny Bóg, on jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce, a on nie robi niczego na siłę. Bóg mnie tak kocha, taką miłością, że zostawia mi wolność, nawet taką wolność, że ja mogę swoimi czynami i słowami zaprzeczyć, że on istnieje, a on to uszanuje. Dlaczego? Bo kocha mnie boską miłością. My, ludzie żyjący na świecie, na ziemi, my nie rozumiemy takiej miłości Pana Boga, dlatego że nasza miłość jest skażona egoizmem. My zawsze kochamy ze względu na coś. Kochamy, my jesteśmy w tej miłości interesowni. A Pan Bóg nie ma tego problemu. On kocha nas czystą miłością, dlatego zostawia człowiekowi całkowitą wolność i człowiek może właśnie w ten sposób postępować, że może zaprzeczyć swoimi czynami, że Pan Bóg istnieje. A on to uszanuje, bo dał nam wolną wolę, która jest cząstką Boga w nas. Dlatego, kochani, zobaczcie, bardzo ważne jest to, żebyśmy my przychodzili na mszę świętą z takim wewnętrznym usposobieniem, czyli albo ufność, albo żywa wiara, czyli taka wiara, która wpływa na nasze uczynki, albo rozkochanie we mszy świętej. Wtedy możesz zrobić bardzo wielkie rzeczy, możesz dokonać we mszy świętej. Kochani, to jest ten element mszy świętej. Dzisiaj, żeby wam było łatwiej dokonać tego aktu złożenia na ołtarzu siebie, swoich bliskich i całego cierpiącego świata, kapłan będzie głośno wypowiadał te słowa tej modlitwy, a pan organista nie będzie śpiewał pieśni, żebyście słyszeli te słowa i żebyście po prostu dzisiaj tak wyjątkowo jakby zauważyli mocniej ten moment mszy świętej, ale jutro już wszystko będzie normalnie i w następnym dni także. Dlatego gorąco was proszę, żebyście pamiętali o tym, żeby złożyć na ołtarzu siebie, swoich bliskich i cały cierpiący świat. To jest właśnie to wasze kapłaństwo. Kochani, kolejny element mszy świętej, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest konsekracja. Otóż konsekracja to jest największym, ona jest największym cudem na ziemi, który dzieje się już od 2000 lat. I zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Kapłan bierze w swoje dłonie kawałek chleba i już nie on, ale Jezus w nim i przez niego wypowiada najświętsze słowa na tej ziemi. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A później bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, jak to się dzieje, że ten chleb zamienia się w ciało Boga, a wino w jego krew? Powiem wam tak, do tej pory w dziejach świata nie urodził się człowiek, który potrafiłby to zrozumieć. Mało tego, aniołowie w niebie, mając umysły i serca anielskie, też tego nie rozumieją. Zresztą prawdziwie wielcy przed Bogiem wiele razy mówili: ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym ogarnąć i zrozumieć swoim ograniczonym ludzkim rozumem. A więc jeśli Pan Bóg nie daje nam tej możliwości, żebyśmy zrozumieli to, co dzieje się podczas najświętszej chwili mszy świętej, czyli podczas konsekracji, to o co mu chodzi? Kochani, jemu między innymi chodzi o naszą ufność. Na czym ta ufność polega? Otóż jeśli on, zobaczcie, jeśli on tak napisał w Piśmie Świętym, a wiele razy w Nowym Testamencie o konsekracji jest napisane, to ja, uczestnik liturgii mszy świętej, pomimo tego, że tego nie rozumiem, to ja mu ufam. Dlaczego? Bo tak powiedział Bóg i to mi wystarczy, a on nie jest kłamcą. Kochani, zawsze wtedy, kiedy neguję to, co Pan Bóg napisał w Piśmie Świętym, albo mam wątpliwości, których nie chcę rozwikłać, bo wiemy o tym, że wątpliwości w wierze są na służbie wiary. Czyli jeśli masz wątpliwości w wierze, to Pan Bóg cię zachęca do tego, żebyś pogłębił swoją wiarę. A my często niestety pozostajemy na płaszczyźnie tych wątpliwości. Dlatego jeśli my nie wchodzimy głębiej w tajemnicę naszej wiary, albo negujemy to, to tak jakbyśmy powiedzieli Panu Bogu w ten sposób: Panie Boże, ja wiem lepiej od Ciebie. I wtedy człowiek może niestety wykonywać wolę demona, nawet nie wiedząc o tym. Dlatego zobaczcie, msza święta uczy nas tej ufności i pokory wobec Pana Boga. I jeszcze jeden szczegół bardzo ważny z konsekracją. Otóż, kochani, Kościół uczy od bardzo wielu wieków, że kapłan, który staje przy ołtarzu i bierze w swoje dłonie kawałek chleba, że w tym momencie on występuje w imieniu Chrystusa. Kościół to nazywa takim właśnie sformułowaniem, na język polski tłumacząc, in persona Christi, po łacinie jest takie sformułowanie bardzo, bardzo głębokie, ale święty papież Jan Paweł II pogłębił to rozumienie tego in persona Christi w imieniu Jezusa i powiedział, w jednym ze swoich dokumentów napisał, że teraz, kiedy kapłan staje przy ołtarzu i ma w swoich dłoniach kawałek chleba, to następuje utożsamienie sakramentalne między kapłanem, człowiekiem, a Jezusem. Teologowie, kiedy pochylili się nad tym sformułowaniem, stwierdzili, że ten dar, który kapłan otrzymuje podczas mszy świętej, stając się jak Chrystus, jest darem jeszcze większym od przyjętej komunii świętej. I teraz zobaczcie, co się dzieje. My, kapłani, często nie wiemy o tym, że jesteśmy powołani do tak wielkich rzeczy. Święta Brigida Szwedzka kiedyś zanotowała to, co Jezus jej powiedział o kapłanach i powiedziała w ten sposób, znaczy Jezus powiedział przez nią, że godność kapłańska jest większa niż godność proroków Starego Testamentu i godność aniołów. I my, mówię, kapłani, często nie zdajemy sobie sprawy z tej godności, ale szatan o tym doskonale wie. I dlatego szatan, zobaczcie, najbardziej niszczy na ziemi kapłaństwo. Bo on wie o tym, że jeśli zniszczy kapłanów, zniszczy, czyli oni zrezygnują ze swojego kapłaństwa albo będą żyć w grzechach, to wtedy tysiące albo nawet miliony ludzi w skali całego świata odejdzie od Kościoła i nie będą zbawieni. Dlatego my, wiedząc o tym, że takie jest działanie demona, tym bardziej powinniśmy modlić się za kapłanów. Kochani, w trakcie konsekracji dochodzi do podniesienia. Kapłan najpierw podnosi do góry ciało Pana Jezusa, ciało, i wtedy pamiętają może niektórzy z was, że przed soborem w tej liturgii łacińskiej Kościół nas zachęcał do tego, żebyśmy bili się w piersi i schylali głowę, bo nie jesteśmy godni nawet spojrzeć na Jezusa. Ale na Soborze Watykańskim II, kiedy mszę odnowiono, pogłębiono, to Kościół mówi w ten sposób, że teraz, kiedy kapłan podnosi hostię, ty wpatruj się w tą hostię, czyli w Jezusa, adoruj Go. Dlatego gorąco was proszę, żebyście nie schylali teraz głowy, tak jak to było kiedyś, bo przecież jak można, zobaczcie, być niegodnym, żeby patrzeć na Jezusa, jak za chwilę przyjmiemy Go do swojego serca. Dlatego wpatrujemy się w Jezusa teraz, nie bijemy się w piersi, bo to nie jest moment na pokutę, tylko moment na uwielbienie Pana Boga. Wpatrujemy się i wielu z nas ma taki zwyczaj, bardzo piękny, że w sercu wewnętrznie wypowiadamy słowa świętego Tomasza. Pan mój i Bóg mój, czyli widzę chleb, za chwilę będę czuł w ustach chleb, ale wiara mi mówi, że ten chleb to jest ciało Boga. Dlatego warto te słowa, które są wyznaniem wiary, wypowiadać. Kochani, za chwilę kapłan podniesie do góry kielich z krwią i niektórzy z nas nie wiedzą, co w tym momencie robić. Są takie osoby, które też wypowiadają te same słowa, Pan mój i Bóg mój, ale jest taka metoda, taki sposób, który związany jest znowu z waszym kapłaństwem, które polega na wstawiennictwie za innych ludzi. Otóż on polega na tym, kochani, żeby w tym momencie, kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią, zanurzyć duchowo w tym kielichu z krwią bliską mi osobę, która potrzebuje nawrócenia. Kochani, zobaczcie, tych ludzi jest dzisiaj coraz więcej odchodzących od Pana Boga i od Kościoła. Zanurzyć w kielichu z krwią tą osobę i powiedzieć tak: Panie Jezu, jeśli Ty masz moc, żeby przemienić wino w krew, to masz też moc, żeby przemienić serce tej osoby i wymienić imię tej osoby. Dlaczego to robimy? Właśnie robimy to dlatego, że my najbardziej możemy dokonać tego przemiany, czy nie my, tylko Pan Bóg, właśnie wtedy, kiedy ta krew Jezusa, zobaczcie, która wypłynęła na krzyżu, ona obmywa człowieka z grzechów i ona ma ten element w sobie nawróceniowy. Kiedyś w Toruniu, kiedy pracowałem, miałem rekolekcję dla parafii, w której mieszkałem. Proboszcz mnie poprosił o to. I mówiłem też wiernym zgromadzonym na tych rekolekcjach, żeby też zanurzali w tym kielichu z krwią bliskie osoby. I wyobraźcie sobie, że po 3 miesiącach mniej więcej po rekolekcjach przychodzi do mnie pewna pani i mówi tak: proszę ojca, wtedy, kiedy ojciec mówił o tym, żeby zanurzać w kielichu z krwią bliskie osoby, to ja sobie postanowiłam, że będę zanurzać mojego męża, który od 20 lat jest alkoholikiem. Jestem całkowicie wobec niego bezradna. Postanowiłam sobie, że będę zanurzać również mojego syna, który od 2 lat jest narkomanem i też jestem całkowicie wobec niego bezradna. Postanowiłam sobie, że przez 30 dni z rzędu będę przychodziła na mszę świętą, będę zanurzać ich w kielichu z krwią i będę przyjmowała w ich intencji komunię świętą. I niech mi ojciec wierzy, to są dalej jej słowa, po 30 dniach takiej praktyki nagle, więc ja nie zapomnę do końca życia, jak ona to podkreśliła, nagle mój mąż przestał pić alkohol i nagle mój syn przestał się narkotyzować. Żeby ojciec nie myślał, że ja przychodzę kilka dni po tym, jak to się stało, to oni od kilku miesięcy trwają w abstynencji. Kochani, zobaczcie, jaki my mamy potencjał. A mało kto coś takiego w ogóle robi, bo my o tym nie wiemy nawet. Kochani, jest taka pokusa tutaj, w tym dziele, o którym wam wspomniałem przed chwilą, pokusa takiej magii, takiego magicznego myślenia. Magiczne myślenie polega na tym, w tym momencie, że ja, jeśli ja zrobię coś dobrego, a ewidentnie to jest coś dobrego, to Pan Bóg musi zrobić tak, jak ja chcę. On nic nie musi. Wiesz dlaczego? Bo On widzi twoje serce i wie, jak na dłoni, czy w twoim sercu jest miłość do Pana Boga wystarczająca i miłość do tej osoby, czy do tych osób, które zanurzasz w kielichu z krwią. Jeśli jest ta miłość, to może dokonać jeszcze większego znaku, jeszcze większego. Dlatego, kochani, gorąco was proszę, żebyście jak najczęściej, podczas każdej mszy świętej, zanurzali w kielichu z krwią te bliskie osoby. Kiedyś byłem na rekolekcjach w jakiejś parafii i po mszy świętej przyszła do mnie pani i mówi do mnie w ten sposób: proszę ojca, a ja dostałam kiedyś takie natchnienie od Ducha Świętego, mam nadzieję, że od Ducha Świętego, żeby nie zanurzać tylko w kielichu z krwią bliskie mi osoby, ale cały świat, żeby wszyscy byli zbawieni. Kochani, zobaczcie, jak Duch Święty tchnie. Można zatem zanurzyć cały świat, a jeszcze dodatkowo właśnie te bliskie tobie osoby. To może trwać bardzo krótko, bo to nie musisz wielu słów wypowiedzieć, wszystko w sercu się dzieje, ale zapraszam was, kochani, do takiej postawy. Teraz chciałem wam na koniec już powiedzieć o takim wydarzeniu we mszy świętej, które praktycznie w ogóle jest nieznane. Gdybym wam zadał takie pytanie, gdzie we mszy świętej jest ofiarowanie i na czym czym polega, to założę się, że nikt nie będzie wiedział. Ja dowiedziałem się, kochani, w 22 roku kapłaństwa na zamkniętych rekolekcjach w starej wsi u ojca Bronisława Mokrzyckiego, jezuity, który jest wybitnym, już niestety nie żyjącym, wybitnym liturgistą, czyli specjalistą od mszy świętej, a jeszcze na dodatkiem mistykiem. I na tych rekolekcjach usłyszałem takie słowa o ofiarowaniu, które spowodowały, że bardzo tak dużo głębiej uczestniczę we mszy świętej niż do tej pory. Otóż, posłuchajcie, na czym polega ofiarowanie. To, co wam za chwilę powiem, to jest najtrudniejszy wątek z tych całych pięciodniowych rekolekcji, ale może być najbardziej fascynujący. Pamiętam, kiedyś byłem na jednych rekolekcjach, takich zamkniętych, które głosiłem dla grupy takiej modlitewnej, i jedna pani, to się okazało po kilku latach dopiero, powiedziała mi o tym, kiedy przyjechałem do niej do parafii na rekolekcję, ale jedna pani tak zachwyciła się tym ofiarowaniem, o którym wam za chwilę powiem, że wyobraźcie sobie, że kiedy dowiedziała się, że w jej kościele jest wakat na stanowisku zakrystianina, akurat był poszukiwany zakrystianin, to ona zwolniła się ze swojej pracy, którą wykonywała, zatrudniła się jako zakrystianka po to, żeby jak najczęściej uczestniczyć we mszy świętej i dokonywać tego aktu ofiarowania. Posłuchajcie, na czym polega ofiarowanie. Otóż, kochani, zaraz po tym podniesieniu kapłan w drugiej modlitwie eucharystycznej, tych modlitw jest w mszale 10, ale dzisiaj poprosiłem celebransa, żeby zastosował właśnie tą drugą modlitwę eucharystyczną, która jest najczęściej stosowana. Zaraz w drugiej modlitwie eucharystycznej kapłan wypowiada takie słowa: ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Kochani, to jest dosłownie 7 słów, mniej niż 1/3 zdania. Te słowa to nie jest modlitwa ofiarowania, tylko wydarzenie ofiarowania. Na czym ono polega? Otóż przed chwilą była konsekracja. Pamiętamy, przed chwilą była konsekracja. Ta konsekracja to jest sakramentalna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Czyli Jezus siebie ofiarowuje Bogu Ojcu za grzechy każdego z nas, ale za grzechy każdego z nas oddzielnie. I w tym samym momencie, kiedy Jezus siebie ofiarowuje Bogu Ojcu, to siebie ofiarowuje też Kościołowi. A Kościół to kto? Każdy z nas. Czyli Jezus siebie ofiarowuje nam. Po co? Po to, żeby każdy z nas, tak jak jesteśmy teraz w Kościele, ofiarował Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa, którego przed chwilą od Niego dostaliśmy, tak jakby to był nasz osobisty dar. I teraz dzieje się rzecz, kochani, szokująca. Ja, grzeszny, słaby człowiek, Bogu ofiarowuję Boga. Okazuje się, że ja na ziemi, jako człowiek, nie mam możliwości uczynić niczego większego. Nawet gdybym Panu Bogu ofiarował swoje życie w męczeńskiej śmierci, to ten mój dar z mojego życia, myślę o każdym z Was oczywiście, jest nieskończenie razy mniejszy od tego, co teraz dokonałem, czyli ofiarowałem Bogu Boga. Ojciec Bronisław Mokrzycki, o którym wspomniałem przed chwilą, jezuita, niestety już nieżyjący i wybitny liturgista, komentując to ofiarowanie, mówi tak, i teraz posłuchajcie, bo to jest też szokujące. Jeśli świadomie dokonujesz aktu ofiarowania, to pamiętaj, że jesteś największym bogaczem tego świata. I ci wszyscy, którzy mają wielkie dobra materialne, razem wzięci przy Tobie są nędzarzami. Dlaczego? Bo oni mają dobra materialne, które niejednokrotnie zagradzają im drogę do nieba. A Ty masz tego, który jest niebem. Kochani, dla tej chwili mszy świętej warto przychodzić codziennie na mszę świętą. Jestem w waszej parafii od kilku dni i od kilku dni modlę się o to, żeby Pan Bóg każdemu z was dał taką łaskę wyrzutów sumienia, wtedy kiedy siedzisz na przykład przed telewizorem albo robisz coś innego, co nie jest konieczne, a w twoim kościele parafialnym albo gdzieś indziej sprawowana jest msza święta. I mógłbyś przyjść na mszę świętą, by między innymi ofiarować Bogu Boga. Kochani, zapraszam was do tego, żebyście modlili się o takie wyrzuty sumienia, bo to jest rzecz nie z tego świata i ona się dzieje podczas mszy świętej, a my o tym najczęściej w ogóle nie wiemy. Dlatego proszę was o tym, żebyście również opowiadali innym osobom, które nie wiedzą o tych sprawach, bo się nie interesują mszą świętą. Nie interesują, interesują ich wiele rzeczy na tym świecie. Życie gwiazd ich interesuje, seriale ich interesują, ale msza święta, od której zależy twoje zbawienie, kompletnie ich nie interesuje. Pomimo tego dlatego, że chodzą na mszę świętą. Mówcie im o tym, bo to jest naprawdę rzecz niebywała, w której my mamy łaskę uczestniczyć. Kochani, ten moment mszy świętej, o którym przed chwilą wam powiedziałem, to wydarzenie ofiarowania, ono trwa we mszy świętej kilka sekund, 3-4 sekundy. Dlatego bardzo łatwo jest to przegapić. Bardzo łatwo. Dlatego Kościół daje nam jeszcze jedną chwilę we mszy świętej, kiedy można dokonać tego aktu ofiarowania. Otóż na koniec wielkiej modlitwy eucharystycznej, o której teraz mówimy, w której jesteśmy jakby w treści tej wielkiej modlitwy eucharystycznej, są takie słowa, które kapłan czy kapłani, kiedy jest koncelebra, razem wypowiadają. Kapłan jeden trzyma patenę z ciałem Pana Jezusa na górze, drugi też unosi kielich z krwią Pana Jezusa ku górze i wypowiadają takie słowa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pamiętacie, kiedy to jest? I właśnie w tym momencie, kochani, można dopełnić tego aktu ofiarowania. Ten moment trwa dłużej i łatwiej jakby nam zapamiętać, że teraz można tego aktu ofiarowania dokonać. Dlatego spróbujcie też pamiętać właśnie o tym, że teraz każdy z nas może również dokonać tego aktu ofiarowania. Kochani, i między tym, co powiedziałem przed chwilą, to się nazywa wielka doksologia, a tą konsekracją, czy tym ofiarowaniem na początku, o którym wspomniałem, jest we mszy świętej tak zwana modlitwa wstawiennicza, czyli my prosimy Pana Boga najpierw za papieża, modlimy się za biskupa, za duchowieństwo, modlimy się za cały lud wierny i modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Za tych wszystkich ludzi się modlimy. I teraz, kochani, ten moment mszy świętej, to Pan Bóg tak jakby nam pokazywał taką rzeczywistość. Zobacz, dokonałeś teraz aktu ofiarowania. I dzięki temu, że dokonałeś takiej wielkiej rzeczy, która dla Ciebie jest niepozorna. Bo cóż to znaczy jakby w naszych dziełach, które my robimy? Drobiazg dosłownie. Ale od strony wieczności to jest coś niepojętego. Ale Ty dokonałeś tej wielkiej rzeczy i mocą tego aktu ofiarowania wstawiasz się za papieża, wstawiasz się za lud wierny, za zmarłych. I Pan Bóg, tak mówiąc ludzkim, znowu ułomnym językiem, On nie może Ci niczego odmówić. Dlaczego? Dlatego, że dokonałeś teraz takiej wielkiej rzeczy i mocą jakby tego ofiarowania my teraz prosimy Pana Boga właśnie w tych sprawach związanych z naszymi bliskimi i z całym światem. Dlatego, kochani, gorąco Was proszę o to, żebyście jakoś tak głębiej weszli jeszcze w tę tajemnicę tej mszy świętej i wykonywali tak wewnętrznie w sercu, dokonywali tego aktu ofiarowania. Prośmy Maryję o to, żeby ona uwrażliwiała nas na świętość mszy świętej, przypominała nam również o tych bardzo ważnych chwilach Eucharystii po to, żebyśmy mogli w pełni w Eucharystii uczestniczyć i jak najbardziej pomagać tym, którzy są w potrzebie. Amen.